Wiecie, w zasadzie to, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest bardzo, bardzo proste. To chyba takie najprostsze poselstwo, jakie można powiedzieć. Ale co dziwne, wiecie, kiedy się mówi w kościele czasami, okazuje się, że my mamy z nim problem. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg bardzo was kocha i że Bóg jest dobry. I powiem wam, że tak jak jeżdżę po kościołach, jak się spotykam z wierzącymi, czy modlę się o chorych, to jest zadziwiające, ale bardzo często spotykam się z tym, że my z jednej strony oczywiście w duchu wiemy to i tak, no Bóg mnie kocha, przecież oczywiście Jezus mnie kocha, wiemy to dobrze od samego początku, ale okazuje się, że gdzieś tam jednocześnie myślimy, że różne rzeczy w naszym życiu dzieją się dlatego, że w jakiś sposób, z jakiegoś powodu jednak Bóg z jednej strony nas kocha i tak dalej, oczywiście, ale z drugiej strony jest na nas troszeczkę czasami zły. Czasami się na nas gniewa, czasami krzywo na nas patrzy. I tak jak patrzymy na Pana Jezusa, to jeszcze z Panem Jezusem jakoś jesteśmy w stanie funkcjonować, że jeszcze Pan Jezus jeszcze okej, okay, możemy Go przełknąć takiego, jakim On był. I widzimy rzeczywiście, że był dobry i tak dalej. Natomiast jeżeli myślimy o Ojcu, wiemy, jaka jest wola Jezusa, widzimy, co Jezus czynił i tak dalej, ale jak zaczynamy myśleć o Ojcu, to tutaj różne mamy myśli na temat Ojca, że może Ojciec jest trochę inny niż Pan Jezus. Że jednak może się jakoś tam od Pana Jezusa różni. I wiecie, nie wiem, może tutaj nie ma oczywiście problemu, może się okazać, że wszyscy tak, aleluja, wszyscy wiedzą to i tak drewno do lasu przywiozłem i w ogóle. Ale jak już o tym lesie tak dużo. Ale wiecie, ja naprawdę później w takich kościołach jak nasze, w charyzmatycznych kościołach rozmawia się z ludźmi, którzy mają problem z jakimś uzdrowieniem i zawsze jest, okazuje się, że jest jakieś takie myślenie, że bo może jednak jest coś takiego w moim życiu, co się Bogu nie podoba i On w jakiś sposób to uzdrowienie mi zablokował. Jednak to może coś tam hamuje to moje uzdrowienie. I bardzo często widziałem coś takiego, że kiedy człowiek przyjmuje i zaczyna rozumieć to, że Bóg naprawdę teraz w tym miejscu, w którym jest, On patrzy na niego i w jego oczach jest tylko miłość do niego, do tej osoby. I Bóg, i Ojciec naprawdę ciebie kocha w tym momencie, takiego jakim jest, on ciebie kocha bezgranicznie i jego myśli są tylko myślami, które wypływają z miłości. Kiedy człowiek przyjmuje to nagle, to coś wydawało się niemożliwe, okazuje się, że jest możliwe. Wiecie, z takim chłopakiem się modliłem, który mówi, że nie, jego on ma kolano takie, że to go boli, zawsze go bolało i zawsze go boli. On wie, że po prostu tam coś jest w jego życiu po prostu widocznie takiego. On tam szukał, nic nie znalazł, ale widocznie jest coś takiego ukrytego, co powoduje, że Bóg jednak jakoś to zatrzymuje na razie. Że on wie, że to jest jakąś tam wolą Bożą w jego życiu. I wiecie, ja mówię, to nie jest prawda. Wiesz, Bóg cię kocha, to nie jest prawda. I Jezus ciebie kocha i Bóg Ojciec też ciebie kocha i chce okazać ci swoją miłość. I rozmawiałem z nim trochę na temat Bożej miłości. Pomodliliśmy się o to kolano i to jego kolano, które podobno Bóg coś tam zablokował, nagle się odblokowało, wiecie, nagle zostało uzdrowione. Okazuje się, że trochę porozmawialiśmy i Bóg posłuchał i jednak zmienił zdanie. Pomyślał, nie, no dobra. Wiecie, w liście do Hebrajczyków jest taka ciekawa rzecz. W pierwszym rozdziale, pierwszy werset, jak sobie przeczytacie, w liście do Hebrajczyków, tam jest napisane o tym, że wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców naszych. W jaki sposób Bóg przemawiał? Wielokrotnie na wiele sposobów przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków. I dalej jest powiedziane, ostatnio u kresu tych dni, w których my żyjemy, przemówił do nas przez Syna. I to jest, wiecie, taka prosta rzecz, której my czasami nie łapiemy. To, że Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. Że Bóg do nas mówi przez Syna. Który Bóg? Jaki Bóg? Bóg Jahwe, Bóg Ojciec. Ojciec mówi do nas przez swojego Syna. Posłał Syna po to, żeby do nas przemówić. I wiecie, jak patrzymy, tak jak wczoraj o tym mówiliśmy, jak patrzymy na Pana Jezusa, Pan Jezus Słowo, że mówi, że On jest w liście do Kolosan, mówi, że On jest... Jest powiedziane w liście do Kolosan w 15 wersecie, pierwszym rozdziale. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I 19 werset mówi, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Jak, jeżeli w Jezusie zamieszkała cała pełnia boskości, to znaczy, że nie zostało tej boskości nigdzie indziej jeszcze poza Jezusem. W Jezusie jest cała pełnia boskości. Kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy Boga w pełni. Widzisz całego Boga. To jest cały Bóg. To jest to wszystko, kim jest Ojciec. Czym jest Ojciec? Wszystkie cechy Ojca, wszystkie myśli Ojca są włożone w Syna. I tutaj czasami mamy problem. Czasami mamy z tym problem, że to tak nie do końca, bo to jest tak, że pełne objawienie Boga to jest Syn plus to wszystko, co było przed Synem. Na zasadzie takiej, że dzisiaj Bóg jest taki, jak jest w Synu, plus jest taki cały czas, jaki był w Starym Testamencie. Bóg się nie zmienił. Ja wiem o tym, że Bóg jest ciągle ten sam. Oczywiście, że Bóg jest ciągle ten sam. Bóg zawsze był Bogiem miłości, Bóg zawsze był Bogiem miłosierdzia, Bóg zawsze był Bogiem łaski. Ale inaczej to wyglądało w Starym Przymierzu, a inaczej wygląda to w Nowym Przymierzu. I robi się źle i robi się nieciekawie, kiedy te dwa przymierza nam się mieszają i wszystko staramy się połączyć na zasadzie syntezy i mamy taki syntetyczny obraz Boga, gdzie Stare Przymierze miesza się z Nowym i Bóg z jednej strony teraz, w tym czasie, w którym żyjemy, z jednej strony jest nowotestamentowy, z drugiej strony jest starotestamentowy dalej. I jest dobry dla ciebie, okazuje ci miłość, ale uważaj, bo jak się potkniesz, to jak cię zdzieli zaraz i zobaczysz, jak się wszystko zablokuje w twoim życiu, zobaczysz, jak całe błogosławieństwo odejdzie z twojego życia i zobaczysz tą drugą stronę, drugą naturę, tą resztę objawienia Boga. A Pan Jezus, wiecie, to są rzeczy, które takie trudne, wiecie, trudną rzecz taką powiedział, niepojętą, nie jesteśmy w stanie jakoś, mam problem z tym, żeby to zrozumieć, bo to rzeczywiście jest, Pan Jezus powiedział coś takiego, to nawet widzimy przykład jednego z apostołów, który też jakoś tego nie mógł zrozumieć. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, tam Tomasz do Niego mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak możemy znać drogę? I Pan Jezus do Niego powiedział: Ja jestem drogą i prawdą. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jak tylko przeze mnie? To tłumaczenie jest takie trochę kalekie, ale chodzi o to, że tylko przeze mnie można przyjść do Ojca. I Pan Jezus mówi: gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali. I nagle mówi: odtąd Go znacie i widzieliście Go. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: słuchajcie, patrzycie na mnie, to tak jakbyście patrzyli na Ojca. Odtąd widzieliście Go i poznaliście Go, bo ja jestem z wami. I zaraz po tych słowach, które Pan Jezus powiedział, odtąd znacie Go i widzieliście Go, Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. To przed chwilą Pan Jezus powiedział: widzieliście Go i poznaliście Go. A mówi: no to, ale może pokaż nam Go, to nam wystarczy. Wiecie, Filip tak coś nie załapał tego. I Jezus, Pan Jezus mówi do niego: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, jeszcze raz Pan Jezus mówi: kto mnie widział, widział Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? I mówi: czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? I on mówi: słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Dlatego, co widzicie, co ja czynię. I Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, to jest bardzo proste objawienie na temat tego, jaki jest Ojciec. Pan Jezus mówi: chcecie się dowiedzieć, jaki jest Ojciec? Chcecie mieć prawidłowe myślenie o Ojcu? Chcecie naprawdę wiedzieć, jaki jest Ojciec? Chcecie wiedzieć, co Ojciec myśli? Chcecie wiedzieć, co Ojciec czuje, jak na was patrzy? Chcecie wiedzieć, co Ojciec chce robić w waszym życiu? Popatrzcie na mnie. Ja jestem obrazem, doskonałym obrazem Ojca. Kto widział mnie, widział Ojca. Pan Jezus nie mówi: kto widział mnie, widział fragment Bożego objawienia. Pan Jezus powiedział: kto widział mnie, widział Ojca. I wiecie, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale jest coś takiego napisanego. Problem jest taki, że my, wiecie, problem jest taki, że my czujemy, my chcemy, to jest zadziwiające, ale czasami walczymy o to, wiecie, czasami naprawdę niektórzy walczą o to, żeby jednak żeby walczą o to, żeby nie, ale jednak jest ta strona tego Boga, tego groźnego Boga, który zsyła sąd, który karze. I my nie możemy o tym zapominać, że Bóg sądzi i karze. I czasami jednak pewne rzeczy wymagają tego, żeby przed Boży sąd, żeby sąd stąpił, bo taka jest sprawiedliwość, tak powinno być. I zderzam się z tym, że ktoś o to walczy wręcz. Walczy o to. Nie, to nie jest tak, że tylko Pan Jezus tutaj objawia Ojca, ale też jest Ojciec, który jest sędzią. Jest ten groźny Ojciec. I mamy to w sobie. Rzeczywiście mam to poczucie takie, wiecie, że powinna być zapłata za przestępstwo jakieś. I to jest normalne, prawda? Jak ktoś coś przestąpi, to powinien zapłacić za to. Bo niektórzy grzesznicy są takimi grzesznikami, tak wielkimi grzesznikami, że absolutnie powinni zapłacić za to. Powinni za to zapłacić i najlepiej swoim życiem w ogóle. Powinni zginąć za to. Im się należy śmierć. Tobie oczywiście się nie należała śmierć. Ciebie Pan Jezus zbawił i Ciebie Pan Jezus uratował i Ciebie Pan Jezus wyrwał ze śmierci, dlatego że spojrzał na Twoje życie, ocenił i stwierdził, że jeszcze jest dla Ciebie nadzieja, jeszcze jesteś taki w miarę przyzwoity. Tutaj są sami w miarę przyzwoici ludzie, których Pan Jezus spotkał i stwierdził, że jesteśmy na tyle słabymi grzesznikami, że możemy, że załapiemy się. Dobrze, to ja Ciebie zbawię, bo Ty jesteś takim jeszcze w miarę łagodnym grzesznikiem. My mamy takie myślenie, ale zobaczcie, ja mieszkam na takiej ulicy, takiej małej uliczce. Ona jest taka, że tam jest ograniczenie do 30 km na godzinę. I co jakiś czas, i tam jest szkoła, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły, tam jest przedszkole, gdzie moje dziecko chodzi do przedszkola, wszystko jest na tej jednej ulicy. I czasami się zdarza tak, że ktoś sobie przejeżdża motorem przez tą ulicę, wiecie, w takim tempie, tak. Tam jest 30 ograniczeń na godzinę. I ja od razu czuję, myślę sobie tak, wezmę, tu powinni, napiszę petycję, żeby w ogóle, będę wołał, żeby postawili tutaj te muldy, żeby ich tak 40 postawili jedną po drugiej, że jak on się rozpędzi, żeby się po drodze roztrzaskał cały, żeby się rozsypał na kawałki, jak skończy jechać. Albo, i przy okazji, mam takie drzewo przed domem i tam kamerę też zamontuję. Jak policja sobie nie radzi, to ja im to nagram, żeby wiedzieli, kto to jest, żeby wiedzieli, jaka jest rejestracja i tak dalej, i po prostu im to zaniosę i zobaczą, co tam szaleje na tej ulicy i jest przestępcą. Moje dzieci mają 300, no może z 500 metrów do szkoły. Dwójka z moich czterech córek ma gdzieś tak z 500 metrów do szkoły. I czasami była taka raz sytuacja, gdzie moja córka musiała iść na jakiś tam test i się spóźniła mocno. Po co się spóźniła? Normalnie idzie na piechotę. Ja pomyślałem sobie, dobrze, na piechotę, mimo tego, że to nie jest daleko, ale już nie zdąży tam dojść, spóźni się na ten test. Ja mówię, dobra, wsiadaj i podwiozę cię szybko. I wiecie, wsiadłem do swojego samochodu, zjechałem z tego podjazdu spod domu i jak wyprułem tą ulicę, będzie tak... Tak jak go włączyłem, to od razu się znalazłem przy szkole. Tak. I zatrzymałem się. I wiecie, i później przyszło to... Wiecie, jak to Duch Święty. Przychodzi do ciebie i mówi, a co to było? I ty myślisz sobie, nie no, rzeczywiście fajnie, że jednak tej kamery nie zamontowałem, albo że nie ma tych blokad na tej drodze i tak dalej. To jest coś takiego, że mamy jakąś gradację. Oczywiście wszyscy my czujemy, że niektórzy są winni, powinni być ukarani, jeżeli mówimy o innych. Natomiast o sobie jak myślimy, to zawsze nam się jakoś to nie należy. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały i wszystkim należy się kara. Ale Pan Jezus przyszedł po co? Po co przyszedł Pan Jezus? Żeby szukać i uratować to, co jest zgubione. Wiecie, Pan Jezus przyszedł po to, żeby ratować. Dlatego Arkanoego śpiewa kiedyś, że Pan Jezus jest ratownikiem. To jest ratownik. Pan Jezus jest ratownikiem. Ratownik nie przychodzi do ciebie po to, żeby cię podtopić. Ocenia ciebie, stwierdza, nie, dobra, i tak już jesteś na pół martwy. To cię po prostu podtopi, żebyś się nie męczył. Utopić. Nie, ratownik zawsze przychodzi po to, żeby ratować. Apostołowie, wiecie, apostołowie, uczniowie Pana Jezusa, oni często funkcjonowali, oni jeszcze mieli tą mentalność starotestamentową, oni myśleli czasami w taki starotestamentowy sposób. Dlatego widzimy, że jego uczniowie byli o wiele szybsi do tego, żeby reagować i zaraz tutaj ciach, wiecie, macie Piotra, który zaraz tam za miecz chwyta od razu, ciach, tutaj jakaś zemsta, tu trzeba wszystko załatwić w taki sposób. Jak otwórzcie sobie może tą sytuację, kiedy to było w Łukasza, w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Bardzo znany fragment. 9 rozdział, 49 werset. A Jan odpowiadając rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony. I wiecie, ja mogę sobie wyobrazić, że Jan był z siebie dumny tutaj. I zabroniliśmy go, ponieważ nie chodzi z nami. Wiecie, co to nie chodzi z nami, nie? Nie należy do klubu. Ponieważ on nie jest w naszym klubie, on nie ma naszych klubowych barw, nie może robić tego samego, co my. Panie Jezu, my mu zabroniliśmy. A Pan Jezus mówi: nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Powiedział mu: kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I stało się, zobaczcie, co było dalej. Gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Wstąpili do wioski samarytańskiej. A jak to Samarytanie? Nie przyjęli ich za bardzo. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Jak się dowiedzieli, że idzie do Jerozolimy, to powiedzieli: nie przyjmujemy. I wiecie, uczniowie, w uczniach obudził się duch Eliasza. Duch Eliasza się obudził w uczniach. I uczniowie powiedzieli coś takiego, zobaczcie. A gdy widzieli, to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba? Panie, czy chcesz, żebyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak to Eliasz uczynił? Jedna rzecz. Czy oni byli w stanie coś takiego zrobić swoim słowem? Wiecie co? Byli w stanie coś takiego zrobić. Życie i śmierć są w mocy języka. My, jako wierzący ludzie, mamy taką moc, że możesz, niestety możesz, rzucić przekleństwo na kogoś i różne złe rzeczy mogą się wydarzyć w życiu człowieka. I oni coś takiego tutaj chcieli zrobić. Oni mówią: Panie, jak chcesz, to my tu zaraz jak z ogień zstąpi, po prostu zniszczy całe to miasto. Jak oni ciebie nie chcą, to my ich tutaj osądzimy i zniszczymy. I Pan Jezus obrócił się do nich, jest powiedziane, że odwrócił się do nich. I co jest powiedziane, że co zrobił? Zgromił ich. Wiecie, co to znaczy zgromił ich? Powiedział: gromię cię. Jest powiedziane, że zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Innymi słowy, Pan Jezus do nich powiedział: chłopaki, przymierza wam się pomyliły. Czasy wam się pomyliły. Ja nie funkcjonuję w tym, o czym wy mówicie. To nie jest czas starego przymierza, to nie jest czas działania takiego, jak było za czasów Eliasza. Ja nie przyszedłem w taki sposób do tego miasta, nie przyszedłem po to, żeby ich potępić, nie przyszedłem po to, żeby ich zniszczyć i wykończyć tutaj. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, nie wiecie, po co, kim wy w ogóle jesteście i po co wy jesteście posłani. To jest to, co Pan Jezus do nich powiedział. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie. Zobaczcie, Słowo Boże jest proste, objawienie jest proste. Pan Jezus nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, aby je zachować. I poszli, jest powiedziane, poszli do innej wioski. Proste, bardzo proste objawienie w Panu Jezusie. Jeżeli myślimy sobie o kimś, kto powinien być zniszczony przez Boga i powinien pójść na zatracenie. Dlaczego ja wam te rzeczy mówię? Dlatego, że z jednej strony my mamy czasami problem sami z sobą i myślimy, że pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu, dlatego że Bóg właśnie taki jest, że Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. I pewne rzeczy się w naszym życiu dzieją, bo jest jakieś uzasadnienie, ponieważ jest to jakaś tam kara od Boga. I też później przerzucamy to na innych ludzi. I jest dużo takiego myślenia naszego na temat ludzi. Patrzysz na człowieka, Chcesz i myślisz sobie, dlaczego on nie jest uzdrowiony? Patrzysz na jego życie, no tak, no nie jest uzdrowiony, Bóg go nie uzdrawia, dlatego że to i to jest w jego życiu. Taki i taki grzech, te rzeczy są po prostu, więc jest to kara i on nie może być uzdrowiony. Jak czytacie Dzieje Apostolskie, tam jest historia Saula. Saul, wiecie, był przy morderstwie Szczepana, patrzył, jak zabijają Szczepana i jest powiedziane, że ci, co zabijali Szczepana, on był jeszcze wtedy młodzieńcem, stał sobie, oni złożyli wszystkie szaty pod jego nogami i ukamieniowali Saula. Jest powiedziane, że apostoł, jeszcze wtedy nie apostoł, Saul stał, jest powiedziane, że zgadzał się z tym. Zgadzał się z tym, tak, kamieniują go słusznie, bardzo dobrze, że go kamieniują. Bardzo możliwe, że to był nawet ten moment, gdzie ten duch morderstwa wszedł w Saula, dlatego że później Saul był cały czas tym napędzany. Cały czas Saul funkcjonował w taki sposób i jego gorliwość objawiała się w tym, że jeździł od miasta do miasta, od wioski do wioski, szukał wierzących, szukał chrześcijan, wyciągał ich, powiedziane, że wywlekał ich z domów, wywlekał mężczyzn, wywlekał kobiety, wywlekał dzieci, wyciągał ich wszystkich i wtrącał do więzienia. I jemu chodziło o to, żeby zginęli, żeby ci ludzie zginęli, żeby byli zamordowani. Dlatego, że kiedy zetknął się, kiedy Saul zetknął się z Jezusem, to jest powiedziane, że jeszcze w tym czasie cały zionął nienawiścią, zionął chęcią mordu wobec chrześcijan. Taki był Saul. Tak wyglądał Saul. Takim był grzesznikiem. To był taki poziom grzesznika. Jeżeli ktoś się nadawał do tego, żeby go szybko skasować, żeby go szybko ściąć, żeby szybko go zabrać, żeby go zabić szybko przez Boga, to Saul się do tego bardzo dobrze nadawał, moim zdaniem. Dlatego, że występował przeciwko chrześcijanom, niszczył Kościół. Niszczył Kościół, niszczył wierzących, zabijał wierzących. Dobrze by było, gdyby Bóg go sprzątnął. Był takim grzesznikiem, że nie powinien chodzić po ziemi. I zobaczcie w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, co jest powiedziane, co się stało z Saulem. Zobaczcie, 9 rozdział na samym początku. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, żeby dostać listy, żeby dowiedzieć się, gdzie kto mieszka, gdzie są wierzący, żeby wiedzieć, do kogo tam złapać. I spotkał się z Jezusem i upadł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Saul prześladował Kościół. Pan Jezus mówi: czemu mnie prześladujesz? Czemu prześladujesz moje ciało? On mówi: kto jesteś, Panie? On mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ogólnie sytuacja jest taka, że po tym zderzeniu z Jezusem Saul przestaje widzieć. Przestaje widzieć i kończy tak, że go po prostu, wiecie, prowadzą. Przestał dyszeć złością, bo już przestał widzieć i nie miał szansy nikogo złapać, więc się, wiecie, uspokoił. Zaprowadzili go i jest powiedziane, że był... Najwyraźniej był w takim szoku, że ani nie jadł, ani nie pił, przez 3 dni siedział tam po ciemku, nic nie widział i siedział taki. I teraz w Damaszku był pewien uczeń, nazywał się Ananiasz, i Pan do Ananiasza przychodzi w wizji i mówi: Ananiaszu, słuchaj, pójdziesz na ulicę, która się nazywa Krótka, tam jest taki Saul i pójdziesz do niego i pomodlisz się do niego i go uzdrowisz. Pomodlisz się o niego i zostanie napełniony Duchem Świętym i uzdrowisz go. I Ananiasz, jak usłyszał, do kogo ma pójść, to się złapał za głowę i mówi: Panie Jezu, jak ma, gdzie ty mnie wysyłasz, do tego człowieka? Nie chcę nic mówić, ale to jest człowiek, który wykańcza twój kościół, wykańcza twoje ciało. Dlaczego posyłasz mnie do niego? Chcesz, żebym mnie zabił? Słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj więzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Dla mnie apostoł Paweł jest przykładem człowieka, takiego grzesznika, który powinien zostać przez Boga wykończony, a mimo wszystko Bóg nie ukazuje swojego sądu nad nim, w takim sensie, jak my to rozumiemy, w jakim sensie my rozumiemy sąd, tak jak apostołowie myślą, że powinien przyjść, go po prostu, wiecie, wypalić w nim wielką dziurę, tak żeby dym z wnętrzności poszedł i koniec, żeby był spokój z tym człowiekiem. On tego nie zrobił. Jego sąd przyszedł w ten sposób, że przyszedł, objawił mu się i zmienił jego życie. Jak czytacie w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Łukasza jest historia o tej wieży, pamiętacie tą wieżę? sytuacjach, w której wieża zawaliła się na ludzi. To jest ciekawa rzecz. To jest 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Wytrzymajcie jeszcze. Możecie mówić, co to ma wszystko do mnie, wiem, dobrze, ale to ciągle mowa o grzesznikach, to ma dużo, dlatego że jeżeli my nie rozumiemy tego, że Bóg jest Bogiem miłości, że Bóg jest miłosierdzie, Bogiem miłosierdzia i łaski, i przebaczenia, i że Bóg nas kocha i nas wyciągnął z grzechu i nas kocha cały czas i się na nas nie gniewa i nie jest na nas zły i nas nie karze i tak samo patrzy na ludzkość, patrzy na ludzi, to jest coś, co uwalnia też Bożą moc w naszym życiu. Jak patrzycie na wiecie, możemy patrzeć na kościoły typu kościół Billa Johnsona czy w Reading i się zastanawiać, dlaczego jest to aż tak masowe i dlaczego jest to tak bardzo się tam Bóg objawia w tych uwolnieniu, w uzdrowieniu, dlaczego tak bardzo się przyznaje. Ale to jest fundament, to jest podstawa tego, w jaki sposób oni wychodzą do człowieka, z jaką myślą na temat Ojca oni wychodzą do człowieka. Oni wychodzą do każdego człowieka jako do tego, którego Jezus chce uratować, jako do tego, którego Jezus kocha, niezależnie od tego, jakim by nie był grzesznikiem. Ja, gdybym czasami wiedział coś więcej o człowieku, o którego się modlę, może miałbym wątpliwości, czy ja w ogóle chcę się o niego modlić. Czy ja w ogóle chcę, żeby ten człowiek był uzdrowiony. Wiecie, byłem kiedyś w pewnym mieście, w pewnym kościele i wyszedł człowiek po modlitwę. I mówi, że coś, że ma z ramieniem długo już problem, ból w ramieniu i go boli i tak dalej. Pomodliłem się o niego i on tak, wszyscy się modliliśmy, w sensie Kościół się też modlił, pomodliliśmy się o niego i on tak rusza ręką, mówi, jak wy to ludzie robicie? Nie? Tak. I mówi, że i tak się cieszył, że odszedł do niego ból, jeszcze miał jakieś tam takie, wiecie, bóle żołądkowe, które też odeszły w tym momencie. I tak myślałem sobie, fajnie, no ja się tak myślałem, że może trochę się podekscytuję, ucieszę się, że fajnie, że tak. I tak chciałem się ucieszyć z kościołem, tak patrzę na niego, ale patrzę, że kościół ma takie miny, wiecie, takie. Siedzą z takimi grobowymi minami. Widziałem, że byli źli, że został uzdrowiony. I nie wiedziałem, miałem trochę zamieszanie w głowie. O co chodzi? I później, wiecie, nawet nie pytałem u niego, ale tam później zaczęli mi tłumaczyć, mówią, wiesz, bo ten człowiek, który został uzdrowiony właśnie, no to on, to jest po prostu, on straszne rzeczy w życiu zrobił. On niedawno wyszedł z więzienia. Za takie rzeczy, że nawet po prostu się nie chce mówić. I później powiedzieli mi, jakie to były rzeczy, ja nie powiem, ale pomyślałem sobie, no, może to i dobrze, że wcześniej tego nie wiedziałem. Bo może nie chciałbym, żeby został uzdrowiony. Może miałbym jakieś, wiecie, jakieś problemy z tym. Ale najciekawsze jest to, że Pan Jezus też chyba nie wiedział tego. I później, jak oni mi opowiedzieli, Pan Jezus wtedy też to usłyszał, myślę, że wtedy... Aj! Kolejna wtopa i ojciec znowu... Synu, no... Tyle razy cię prosiłem, nie rób tego więcej. Słuchaj, ja rozumiem, ja jestem miłujący, kochający, ale czasami też muszę coś, wiesz, trochę gniewu wylać. Nie dajesz mi szansy. Pan Jezus ciebie kocha i Ojciec ciebie kocha. I tak jak Pan Jezus patrzy na ciebie, tak samo Ojciec patrzy na ciebie. Absolutnie tak samo. 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytamy sobie. No, 13 rozdział po prostu, zobaczcie. Wezwanie do upamiętania. W tym samym czasie przyszli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Czy myślicie, że to cierpienie, które przyszło na nich, to było dlatego, że oni byli większymi grzesznikami niż pozostali? Zobaczcie, jakie są proste rzeczy, które Pan Jezus mówi. Bynajmniej. Lecz powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak poginiecie. Pan Jezus nie mówi, że to jest kara, nie mówi, że to zrobił Ojciec, nie mówi, że to było dlatego, że byli większymi grzesznikami. Nie, nie mówi dlatego, że to się stało, dlatego, że to się, że bardziej im się to należało. On wyraźnie mówi, słuchajcie, to nie dlatego, te rzeczy się wydarzyły nie dlatego, że byli większymi grzesznikami. To nie jest kara. W Panu Jezusie, w objawieniu, które jest w Jezusie, nie ma gradacji na większego, mniejszego. Grzesznik to grzesznik. Nie ma, wiecie, nie ma pięter w piekle. To nie jest tak, że my jesteśmy zbawieni, bo byliśmy takimi... Gdybyśmy my umarli w grzechach, to poszlibyśmy do takiego, do takiej trochę lepszej celi. Do takiej trochę, tam trochę mniej gorąco jest. A ci wszyscy grzesznicy, tacy straszni, Stalin, Hitler i tak dalej, oni idą tam, że gdzieś tam rzeczywiście, tamten... I tam są straszne rzeczy. Nie, grzesznik jak umiera jest grzesznikiem, wszyscy są w tym samym miejscu wobec Boga. Mówię o tym dlatego, że gdybym się z tym nie zderzał się bardzo blisko siebie. Wiecie, ja się nie mogę z tym dogadać nawet ze swoimi przyjaciółmi czasami. No. Jeżeli Bóg czasami czyni dobre rzeczy, czasami czyni złe, jeżeli czasami Bóg wynagradza, czasami karze i czasami, wiecie, te różne straszne rzeczy, które się dzieją w człowieku, to jest jakiś, w jakiś pokrętny sposób wyraz Bożej miłości, bo wiecie, czasami takie musimy nauczania robić, żeby to jakoś wszystko pokleić, że to jest Boża miłość, bo Bóg jest miłością, ale on się w taki sposób czasami wyraża. Ta miłość się wyraża czasami w postaci takiego właśnie jakiegoś strasznego wydarzenia w życiu człowieka. To ja mam problem wtedy z tym, żeby przeciwstawiać się diabłu w moim życiu. Jak Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. I ja mam w tym momencie problem, bo jak ja mam rozróżnić? Gdzie tutaj jest Bóg, gdzie tutaj jest diabeł? Czemu ja mam się przeciwstawić, a czemu mam się poddać? Nie wiem. I całe objawienie Boga na temat tego, Bóg jest dobry, nasz Bóg jest dobry, ale czasami w swojej dobroci właśnie objawia się w taki sposób, że normalnie po ludzku byśmy powiedzieli, że jest zły. Ale on jest wtedy dobry. To jest dobra Boża dobroć. Taka bardziej, wiecie, ten mistyczny wyraz Bożej dobroci, taki, który wygląda jak zło, ale to jest dobro. Takie ukryte błogosławieństwo w przekleństwie. Mamy tak po prostu namieszane czasami w głowach. Bóg kocha człowieka, Bóg kocha ludzkość. Jezus przyszedł i objawił z Ojca i Ojciec jest dobry dla grzeszników. I dlatego jest powiedziane, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, On na nas spojrzał i stwierdził, że okej, oddam swoje życie za nich. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I teraz, co się stało? W momencie, w którym stałeś się dzieckiem, no to teraz to już cię Bóg będzie karał. Teraz to już będzie, od teraz się już zaczyna jednak wymaganie. Teraz to już są pewne jakieś, są takie standardy w twoim życiu, że ty teraz musisz tu zrobić to, bo jak nie, to Ojciec ci pokaże. Ojciec dalej jest pełen miłości. Co przyprowadza człowieka do upamiętania? Wieża, jak się zawali na niego. Kataklizm w mieście powoduje, że wszyscy się nagle nawracają. Wiecie, jest masę wersetów. Jak macie Księgę Objawienia, czytamy w Księdze Objawienia, kiedy będą kataklizmy, będą się działy takie rzeczy, tam jest powiedziane, że ludzie chowają się za kamieniami, złorzeczą Bogu. To jest typowa reakcja ludzi na kataklizmy. Kiedy wszystko, coś, wiecie, wszystko ci zmiecie, zabije, wytraci twoją rodzinę, zmiecie ci dom. To nie jest normalna reakcja wcale na to, że to nie jest tak, że to powoduje przebudzenie, że nagle przebudzenie się rozpoczyna, bo coś zmiotło twoje miasto. Słowo Boże mówi, że Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. To jest to, co zmienia człowieka. To jest to, co dotyka grzesznika, to jest Boża dobroć. Kiedy on wie, że on na to nie zasługuje, a mimo to i wie, jakie ma życie, i wie, jaki jest, bo grzesznik wie, że jest grzesznikiem. Jeżeli poselstwo, które mamy do grzesznika jest takie, słuchaj, jesteś grzesznikiem i to jest to, no to nie jest dobra nowina. Co to za dobra nowina dla grzesznika, żeby się dowiedział, że jest grzesznikiem? On to wie, że jest grzesznikiem. I wiecie, jeżeli mamy skrzywiony obraz Boga, jeżeli mamy skrzywiony obraz Jego dobroci, Jego sprawiedliwości i Jego sądu, to no tak się niestety dzieje. Na szczęście nie w Polsce, ale macie skrajnych chrześcijan, którzy mają świetne pomysły na to, co zrobić, żeby zmniejszyć ilość aborcji. Wiemy, co zrobimy. Zabijamy tych wszystkich morderców. Wysadzimy w powietrze klinikę aborcyjną. I to się wszystko, słuchajcie, to się wszystko wierzącym zgadza, to się wszystko klei. Bóg chce tak, Bóg chce, żeby to się skończyło, więc przełóż to na swoje życie. Twoja córka, gdyby twoja córka zaszła w ciążę i dokonała aborcji, straszna rzecz, wtedy co ty robisz jako ojciec? No wiadomo, co robisz. Zabijasz ją. Wiecie, to jest straszne, ale my, wiecie, że my czasami mieszamy, nam się ojciec z diabłem miesza. Naprawdę. Czasami nie wiadomo. Człowiek się, mamy tak namieszane w głowach, że czasami to, co diabeł czyni, my myślimy, że to Bóg czyni, że to ojciec, że to jest ojciec. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie jest takie bardzo wyraziste rozróżnienie. Jest powiedziane, po co przychodzi diabeł, po co przychodzi przeciwnik, po co przyszedłem ja, Pan Jezus mówi. Diabeł przychodzi po to, żeby. Po co przychodzi diabeł? Kraść, tak, zabijać, wytracać. To jest cała jego opis, jego działalności. To jest to, co diabeł robi. Ja przyszedłem, bardzo wyraźny rozdział. Ja przyszedłem po to, żeby dać życie i to dać życie w obfitości. Bóg ciebie kocha i kocha każdego człowieka. Już, tak. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale jest powiedziane coś takiego. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Jest jeszcze, wiecie, jeszcze bardziej taki dobitny fragment, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, właśnie w 5 rozdziale. Nie wiem, czy doszliśmy, czy pamiętam. Coś tam zaczęliśmy chyba. 5 rozdział Ewangelii Mateusza. 43 werset. Mówi coś takiego. A w ogóle, zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi. Słyszeliście, że powiedziano to i to i to. Ale co to jest? Co Pan Jezus mówi tutaj? Słyszeliście, że powiedziano, ale kto to powiedział? To, co Pan Jezus mówi tutaj. To nie jest, słyszeliście, że na mieście powiedziano. Nie, że tam w gazetach pisali. On mówi, słyszeliście, że jest powiedziane i mówi to, co zostało zapisane w prawie. Zakon mówi to i to są te święte słowa. Słyszeliście, że to tak zostało powiedziane. I za każdym razem mówi, ale ja mówię wam. I to było, wiecie, dla faryzeuszy, dla uczonych, w piśmie to była bezczelność. Co to znaczy, ale ja mówię wam? A Pan Jezus mówi, słuchajcie, ja jestem wypełnieniem zakonu. Ja wam mówię, jak to teraz wygląda. Mówi, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego i będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. To jest stare przymierze i w starym przymierzu w ten sposób wyrażało się gorliwość dla Boga. Kochałeś swojego bliźniego i miałeś w nienawiści nieprzyjaciół. Dlatego macie Dawida, który w psalmie 27, bardzo fajnym psalmie, mówi, że nie chodzi drogami bezbożnych i Panie, przyjdź, osądź ich i tych wszystkich bezbożnych wytnij i osądź ich według ich uczynków. Niech dostaną to, co powinni dostać. Niech twoja kara przyjdzie na nich. I kiedy Dawid to powiedział w psalmie 27, w następnym wersecie mówi, och, rozradowałem się w Panu. Dawid się podekscytował tą myślą, wiecie. Wyobraził sobie tych wszystkich bezbożników, którzy są wyrzynani. I tak jakoś mu się lepiej na sercu zrobiło. Miód na jego serce. To był Stary Testament, to było Stare Przymierze. I w ten sposób, i to było prawidłowe wtedy w tym przymierzu. To było prawidłowe. W taki sposób się to objawiało. Ale Pan Jezus mówi, tak słyszeliście, że tak powiedziano, a ja wam powiadam. I po prostu, wiecie, jak kołek między oczy mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście, to jest szokujący werset. Ja dlatego, wiecie, dużo rzeczy mi się, które się mówi w kościele, one się nie zgadzają z tym. On mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca swego, który jest w niebie. Niesamowite. Pan Jezus, po co Pan Jezus przyszedł? Żeby objawić Ojca. Pan Jezus jest obrazem Ojca. Patrzycie na Ojca, widzicie, patrzycie na Jezusa, widzicie Ojca i Pan Jezus mówi, jak, żebyście byli, żebyście wyrażali to, co Ojciec, jeżeli chcecie być synami Ojca, chcecie, żeby inni widzieli, że jesteście synami Ojca, błogosławcie tych, którzy was prześladują, miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Patrząc w ten sposób na człowieka, który ciebie prześladuje, który ciebie, patrząc na grzesznika, jeżeli wychodzisz do niego z miłością, to w tym momencie wychodzisz do niego tak, jak Ojciec wychodzi do niego. To znaczy, że Ojciec tak właśnie patrzy na ludzkość. Tak właśnie patrzy na grzesznika. I tym bardziej tak patrzy na swoje dzieci. I Jezus i Ojciec kochają ciebie cały czas. Cały czas. Ja wiem, że to są te wszystkie wersety, które mówią, że o tym, że gniew Boży objawia się na synach nieposłusznych i tak dalej. Ale jak będziemy je przenosić na teraźniejszość, jak będziemy je przenosić na to, co się teraz dzieje z ludźmi, to się nie będzie zgadzać z niczym, co robił Pan Jezus, z niczym, co Pan Jezus powiedział na temat Ojca. Po pierwsze, gniew wobec grzechu objawił się na krzyżu, dlatego, że krzyż jest przejawem Bożej miłości, krzyż jest przejawem Bożego sądu i Bożego gniewu. Słowo Boże mówi w Izajasza w 53 rozdziale, że Bóg wylał swój gniew na krzyżu. Jezus zapłacił za naszą karę. Czyli w jednym sensie ten gniew jest wylany na krzyżu, jeżeli chodzi o drugą stronę tego gniewu, to jest coś takiego jak dzień sądu. Jest coś takiego, że ci, którzy nie chcą iść za Jezusem, ci, którzy odrzucają Jego łaskę, odrzucają ten czas łaski, w którym teraz jesteśmy, oni, Słowo Boże mówi, widzicie, do Rzymian, zbierają sobie karę na dzień sądu. Na dzień sądu. Jest przeznaczony dzień sądu, w którym ci, którzy odrzucili Chrystusa, odrzucili poselstwo Jezusa, to wszystko, niestety, całą tą swoją karę zbierają na siebie, dlatego że nie przyjęli przebaczenia, nie przyjęli tego, że ktoś za nich zapłacił. Mówią, nie, to w swoim życiu mówią, ja za to zapłacę. I proszę bardzo, zbierają całą karę na siebie. Ale to jest dzień sądu. Chrystus, Bóg cały gniew sobie wylał na Jezusie i jeszcze jest dzień, który przyjdzie i ci, którzy nie przyjęli Jezusa, zbierają sobie zapłatę na ten dzień. Ale w tym momencie, ja nie wierzę w coś takiego, że spotykam się z kimś na ulicy, rozmawiam z grzesznikiem i w zasadzie muszę się pytać ojca, ojcze, co to za przypadek jest? Czy to jest jeden z tych, których ty postanowiłeś zbawić? Czy to jest jeden z tych, których postanowiłeś ukarać? Czy to jest jeden z tych, których ty kochasz? Czy może to jest jeden z tych, których ty nienawidzisz i już chcesz, żeby już wreszcie zginęli? Bo ja nie wiem, czy ja mam teraz położyć ręce na tego człowieka i się modlić o niego. Niestety taka mikstura starego i nowego powoduje coś takiego, że nie wiesz. Nie możesz z wiarą stanąć wobec człowieka. Nie możesz powiedzieć temu człowiekowi, Bóg ciebie kocha, bo nie wiesz, czy on go kocha tak naprawdę. A może Bóg go kocha inaczej. Może miłość Boża chce się objawić w jego życiu w ten sposób, że on ma zginąć właśnie. Tak jak wiecie, wczoraj mówiłem właśnie o chłopaku, któremu wszyscy w kościele jest sparaliżowany do połowy, wszyscy mu w kościele wciskają, że to jest Boże błogosławieństwo dla niego. Że Bóg po prostu wyraził w taki sposób, w jaki sposób wyraża akurat w jego przypadku swoje błogosławieństwo. Żeby przyjął to, żeby przestał się z tym zmagać, tylko przyjął to jako błogosławieństwo od Boga. I on zawsze mówi to, czy mogę się o ciebie pomodlić, żeby Bóg też takie błogosławieństwo na twoje życie wylał. Całe objawienie o Bogu jest w Jezusie. Słowo Boże mówi, że On jest pełnią objawienia. A my? Wiecie, jaka jest nasza służba, do której zostaliśmy powołani? Już skończę. Po pierwsze, Słowo Boże mówi, że taką ufność mamy wobec Boga, przez Chrystusa, nie jako byśmy mogli pomyśleć coś sami z siebie, ale tylko z siebie, ale zdolność nasza od Boga pochodzi. Jest powiedziane w liście do Koryntian, że On też uzdolnił nas w 3 rozdziale do tego, abyśmy byli sługami czego? Nowego przymierza. Jesteśmy powołani do tego, żeby być sługami nowego przymierza. Nie jesteś powołany do tego, żeby być sługą mikstury. Nie jesteś powołany do tego, żeby być sługą starego i nowego. Nie jesteś powołany do tego, żeby być sędzią i osądzać, czy tutaj teraz jest kwestia miłości, czy to jest kwestia sądu Bożego i gniewu Bożego. Jesteś powołany do tego, żeby być sługą nowego przymierza. I Słowo Boże mówi takie, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i powierzył nam, poruczył nam służbę czego? Pojednania. Służba pojednania. Jak ja wychodzę do człowieka, zawsze moja służba jest służbą pojednania. My nie mamy innej służby. W Nowym Przymierzu nie ma innej służby. Jest tylko służba pojednania. To jest nasze jedyne poselstwo. My możemy nie wszystko rozumieć, nie wszystko, co widzimy na świecie, nie wszystko, co się dzieje, rozumiemy, nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale wiemy, że taka jest nasza służba. Nasza służba jest służbą pojednania. Dlatego zawsze, kiedy przychodzisz do człowieka, zawsze możesz mu mówić, że Bóg ciebie kocha. To znaczy, co to znaczy służba pojednania? To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, to jest powiedziane dalej, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest poselstwo, które niesiemy. Pojednaj się z Bogiem. Przychodzimy do człowieka, mówimy, Bóg ciebie kocha, Jezus umarł za ciebie, pojednaj się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dobra, dalej. Wiem, że to było dziwne słowo, ale ono jest, wiecie, my naprawdę, ono jest bardzo, my naprawdę musimy to słyszeć co jakiś czas. My musimy sobie przypominać to, że Bóg nas bezgranicznie kocha. Bezgranicznie kocha ciebie i bezgranicznie kocha człowieka, który jest na ulicy. I nie ma o tobie żadnej złej myśli. Wiecie, że ani Pan Jezus, ani Bóg Ojciec nie ma ani jednej złej myśli na nasz temat. I ja wiem, jak trudno to proste objawienie przyjąć, dlatego że ja znam swoje życie, ja sam siebie znam. Ja wiem, jak ja często... I wiem, co się z moją głową dzieje, kiedy pewne rzeczy się nie wydarzają. Kiedy pewne rzeczy idą nie tak, jakbym chciał. Jak łatwo mi wrócić w tą kolejne i myśleć sobie, o, a może tutaj coś, a tu coś, może coś się Bogu nie podoba w tym momencie. Może jakoś, ojciec chyba jakoś krzywo na to patrzy. Tutaj jednak mówi, że najpierw to i to muszę naprawić, najpierw to i to muszę zrobić, dopiero wtedy będzie mógł swoją łaskę wylać. Czyli innymi słowy, muszę zapracować na Jego łaskę. Co samo w sobie jest absurdalne zupełnie. Bo jeżeli coś jest z łaski, to nie jest z uczynków. Nie możesz zapracować na Bożą łaskę. I bardzo łatwo, jednak mimo wszystko, bardzo łatwo w to wpadamy. To jest kwestia naszej głowy bardziej, bo nasz duch, odrodzony duch gdzieś tam głęboko, wiemy, że Bóg nas kocha, ale mamy masę różnych fałszywych myśli na temat Boga i masę blokad. Bóg Ciebie kocha i Bóg zawsze chce samych dobrych rzeczy. Same dobre dary pochodzą od Ojca Światłości. I jeżeli jest jakiś sąd, to Słowo Boże mówi, że to jest sąd. W liście do Rzymian. To jest sąd, że światłość przyszła. Chrystus przyszedł i Słowo Boże mówi, to jest sąd, który przyszedł na świat. Światłość przyszła. Słowo Boże mówi, że przychodzi Boży sąd i narody się radują. Narody się radują z tego powodu, że przychodzi Boży sąd. Dlaczego? Dlatego, że sąd przychodzi, jest powiedziane, że osądzony jest przeciwnik. Osądzony jest przeciwnik. Tam, gdzie ty idziesz, tam idzie z tobą sąd, ale sąd Boży wobec przeciwnika. Każda choroba, którą Bóg zabiera, kiedy się modlisz o człowieka, każde zabranie przekleństwa, ściągnięcie przekleństwa z człowieka, to jest sąd Boży. To jest sąd Boży nad ciemnością. To przychodzi światłość i uderza w ciemność, i wali w ciemność. I to jest Boży sąd. I dlatego narody się radują. Nie dlatego, że o, aleluja, zaraz nas zmiecie. Zaraz będzie nasze miasta w ruinach będą, nasze dzieci zostaną wymordowane, zaraz przyjdzie jakiś wielki kataklizm i nas wszystkich zmiecie. Radujmy się, bracia i siostry. Nie, narody się radują, bo sąd Boży to jest co innego. Sąd przynosi uwolnienie. Jezus przychodzi z sądem wobec przeciwnika i przynosi uwolnienie do człowieka. Jezus zawsze przynosi uwolnienie, zawsze przynosi uzdrowienie i zawsze przynosi dobre rzeczy. No i tak mogę, wiecie, tak w kółko mogę mówić. Amen. No i znowu chciałem to samo powiedzieć. Bóg Ciebie kocha. Bóg jest dobry cały czas, jest cały czas dobry.